Karolina Kubilus. Dźwięki innego bębna. Wydawnictwo literackie Białe Pióro. We wtorek, 24 kwietnia 2001 roku, Kubuś został wypisany ze szpitala. Do domu przywiózł nas tato. Zawsze był na każde zawołanie. Wiedziałam, że mogę na niego liczyć, podobnie jak na moich zmotoryzowanych przyjaciół, Marzenę, Anię. Kubuś całą drogę przespał. Nie miałam jeszcze fotelika, więc leżał na tylnym siedzeniu w zdemontowanej górnej części wózka Inglesina, który dostałam od mojej koleżanki Litki. Pasy prowizorycznie przełożyłam górą. Siedziałam obok, nie spuszczając wzroku z Kubusia. Co chwilę sprawdzałam, czy oddycha. Był taki bezbronny. Na kolanach miałam książeczkę zdrowia z dołączonym do niej wypisem ze szpitala. Epikryza była przerażająca. Ilekroć na nią spojrzałam, oczy miałam pełne łez. Ocierałam je ukradkiem. Zero doświadczenia, obezwładniający, paraliżujący siły, niemalże duszący za gardło strach, odbierały chęć do życia i działania. Byłam sama na siebie zła. Powinnam być silna za nas dwoje, a nie potrafiłam. Jakoś się pozbierałam, zanim dojechaliśmy do domu. Byłam ciekawa reakcji Maćka. Okazało się, że w pierwszej chwili wcale nie zauważył Kubusia w wózku. Ostrożnie, trzęsącymi rękami wyjmuję go i przytulam. Pierwszy raz tak naprawdę, bez rurek, po 64 dniach od porodu. Próbuję przekazać mu wszystko, co czułam i czuję. Łzy lecą mi po twarzy. Maciek krzywi się na ten widok. Wiem, co za chwilę powie, że baby tylko płaczą. Po raz pierwszy jednak nie są to tylko łzy rozpaczy. Po chwili czarne myśli powracają. Pierwszą noc Kubusia w domu wspominam strasznie. Bałam się rozebrać takie maleństwo. Nie wiedziałam, czy będę umiała ubrać, nie robiąc mu krzywdy. Niby nabrał już trochę ciałka. Jest większy niż na zdjęciu w inkubatorze, ale nóżki i rączki wciąż ma długie i cienkie jak patyczki. Dwukilogramowy Kubuś w za dużych śpiochach i ogromnym jak na niego kaftaniku w spadającej na oczy czapie, w wielkich skarpetach wyglądał żałośnie. Ja pewnie też wyglądałam żałośnie. Nie miałam ochoty nawet patrzeć w lustro. Zastanawiałam się, czy to nie depresja poporodowa. Dla wcześniaków w sklepach ubranek nie ma. Najmniejszy rozmiar, 56 centymetrów, dużo za duży. Mniejszych rozmiarów nie robią, usłyszałam w sklepie. Z pierwszą kąpielą postanowiłam zaczekać na położną. Miała przyjść nazajutrz rano. Przecieram buźkę, szyjkę, rączki i dupcie wilgotnymi ściereczkami, smaruję oliwką. Wciąż jestem przerażona. A nawet dość nieudolnie próbuje mnie podnieść na duchu. Gdy położyłam Kubusia do łóżeczka, wyglądał w nim tak smutno i samotnie, że znowu się rozpłakałam. Śpimy więc razem na rozkładanym fotelu w pokoju Maćka. Śpimy, to za dużo powiedziane. Kubuś zasnął, a ja nie. Leżę obok i co chwilę zerkam, czy wszystko w porządku. Nasłuchuję, czy oddycha. Martwię się, co oznacza zespół zaburzeń oddychania stwierdzony w wypisie. Jakie może mieć skutki i objawy. Niby lekarz powiedział, że nie ma zagrożenia, ale... Teraz żałuję, że nie kupiłam monitora oddechu. Ale tak się wszystko potoczyło, że nawet nie zdążyłam. Na szczęście Kubuś oddycha spokojnie, więc też trochę się uspokajam. Może nie będzie tak źle, jak trudno być dobrej myśli. Co chwilę też sprawdzam, czy ciemiączko nie jest wypukłe. Wypukłe oznaczałoby, że znowu zbiera się w główce płyn mózgowo-rdzeniowy. Boję się zasnąć. Smoczek jest tak duży, że zakrywa Kubusiowi prawie całą buźkę. Maciek koniecznie chce pomagać, a ja drżę, żeby nie zrobił mu przypadkiem krzywdy. A Maciek jak na złość pragnie go nosić, kołysać. Tłumaczę, że muszą trochę podrosnąć i on, i Kubuś. Zostawiam Kubusia pod męską opieką Jerzego i Maćka i szykuję mleko. Jerzy jest trochę przestraszony. Widzę po minie. Pokarm, niestety, mimo odciągania, dawno mi się skończył. Przypuszczam, że ze stresu. Powinnam odciągać 8 razy dziennie, to może bym nie straciła laktacji. Tyle, że nie zawsze było to wykonalne. O 21:00 karmienie, które trwa niemal godzinę, prawie zasypiamy oboje. Na wieczorne czytanie nie starcza już siły. Uf, pierwsza noc za nami. Nie spałam w ogóle, nie licząc przesypiania nad ranem z butlą w ręce. Następne noce już są łatwiejsze. Udaje mi się na trochę zasnąć, choć postanowiłam czuwać, żeby nic się nie stało. Udaje nam się też poczytać. Robimy to po prostu wcześniej, po kąpieli i kangurowaniu. Zaczynamy od Harry'ego Pottera, kończymy na Brzechwie albo Tuwimie. Zawsze czytałam Maćkowi, gdy był mniejszy, więc nie chcę z tego zrezygnować, choć czasem jestem tak zmęczona, że zasypiam nad książką i czytam przez sen jakieś wymyślone słowa. Wiem, że Maćkowi też jestem potrzebna. Muszę mieć siły dla obydwu. Jak je znaleźć? Gdzie szukać nadziei?
Zdaję sobie z tego sprawę, że Kuba zawsze zostanie takim dużym dzieckiem i będzie z nami. I napisanie książki o nim było rzeczywiście trudne, dlatego trwało to długo. Pisałam tylko tak od czasu do czasu. Trudno było nie to, że się zmobilizować, usiąść i napisać, tylko przemyśleć to, co się chce napisać, żeby to trafiło do czytelników, bo ja pisałam ze świadomością, że ja tę książkę wydam, opublikuję, ale każda książka, nawet te pierwsze książki, które ja pisałam i jak widziałam je na półkach księgarni czy w bibliotece, to trochę z takim właśnie niedowierzaniem, z takim zażenowaniem. To jest bardzo takie, nawet trudno określić to uczucie, bo myślę, że każdy pisarz jest trochę takim ekshibicjonistą, że musi obnażyć to, co myśli, co czuje, nawet jeżeli pisze o fikcyjnych bohaterach, a co dopiero, gdy pisze o własnym dziecku, o tym, co przeżył.
Karolina Kubilus. Dźwięki innego bębna. Wydawnictwo literackie Białe Pióro.